Muzyczne podróże przez świat.
Kolejny punkt na naszej trasie, Persepolis, chyba najwspanialsze miasto swoich czasów. Nie ma lepszego miejsca na poznawanie historii Iranu.
To też było niesamowite przeżycie, akurat nie wiążące się do końca z takimi, jak tutaj opowiadam o przygodach typowo autostopowych, czy staram się właśnie na te rzeczy zwracać uwagę, to za to było ciekawe pod względem takim typowo turystycznym, że no mamy cofnięcie się do tamtych pięknych czasów dla Persji. Też co ciekawe, właśnie dzisiejszy zakazany tam alkohol wówczas był wytwarzany, więc widzieliśmy te różne naczynia, które służyły do przechowywania wina. To są okolice Shirazu, więc nawet sama nazwa wskazuje na to, że wino tam jest od dawna znane, gdzie ta tradycja jednak została przerwana. Swoją drogą z Persepolis, z dojazdem do Persepolis, to wiąże się taka inna historia, ponieważ w części Iranu jeździliśmy czasem autobusem, przy czym były to też ciekawe przeżycia, bo odległości są ogromne. Braliśmy ten autobus na noc, za kwoty typu 15 zł przejeżdżaliśmy na przykład 700 kilometrów, bo tam jeszcze trzeba było się targować z ludźmi, którzy sprzedawali bilety
pewnie,
na autobus.
Zwłaszcza tam.
Zwłaszcza tam. Ale zawsze było śmiesznie, bo też my nauczyliśmy się zarówno zapisu, jak i wymowy paru liczb i pamiętam, że oni też się śmiali, jak właśnie turyści z zachodu zawsze brali nas oczywiście za Niemców, też ze względu na to, że obaj jesteśmy wysokimi blondynami, to od razu stwierdzali, że jesteśmy z Niemiec, z Polski to w ogóle Lachestan, to dla nich był równa egzotyka, co oni dla nas, co my dla nich, więc zawsze było śmiesznie przy tych negocjacjach, jeśli chodzi o ceny. I pamiętam, że dojechaliśmy po takim całonocnej podróży i co się okazało, zginęły w nocy w luku bagażowym moje dżinsy. Ktoś je ewidentnie ukradł, to były takie znoszone i na 1,88 m, więc się zastanawiam, kto w Iranie ich potrzebował, ale potrzebował ich bardzo. Ale na szczęście pogoda już potem była taka, że nie potrzebowałem innych spodni, ale to też taka właśnie a propos niezwiedzania, a przygód związanych z Iranem. Do dzisiaj mnie to zastanawia, a koledzy zginął plusz taki do rozpuszczania w wodzie, więc to ciekawe rzeczy się tam zdarzyły, aczkolwiek podkreślam, że w Iranie jest bardzo, bardzo bezpiecznie, przynajmniej jeśli się nie robi pewnych rzeczy, które i tak robiliśmy, ale to może w innym momencie tej podróży opowiem.
Piliście wino?
Zdarzyło się. To akurat było pod Teheranem, bo tak, próbowaliśmy couchsurfingu. Skoro wyjazd autostopem, to couchsurfing, już wyjaśniam, czyli tak, że można umówić się przez stronę internetową z kimś, że on nas za darmo przenocuje. Potem na przykład my też możemy inne osoby nocować, albo oprowadzać po mieście. Ja już wcześniej właśnie zdarzyło mi się jakichś turystów oprowadzać po Polsce, więc też spróbowaliśmy tego i rzeczywiście zadziałało. Było tak, że spaliśmy w takim miejscu, które w ogóle jest znane, czy wówczas było znane wśród podróżników, ponieważ jeden pan prowadził taki, można powiedzieć, darmowy hostel dla turystów, więc też ten couchsurfing tam, to było takie niesamowite miejsce. Oprócz tego też była dziewczyna, która do nas napisała, że może nas oprowadzić po mieście i tak dalej. I to było bardzo ciekawe, ponieważ podobne poczucie humoru, tak bardzo dobrze się rozmawiało i tak dalej, więc zaprosiła nas, że będzie jechać ze znajomymi na grilla i pojechaliśmy z całą taką ekipą perską na grilla, więc myśleliśmy, że tam będzie tylko grillowanie. Okazało się, że w ogóle wyjechaliśmy za miasto, to był ich weekend, więc tłumy z Teheran wyjeżdżały i też, co mnie zdziwiło, że właśnie, to byli młodzi ludzie, więc oni też z jednej strony wiedzą, w jakim kraju mieszkają, a z drugiej na takie pewne rzeczy to też sobie pozwalają i to właśnie było to, że były tam takie drobne ilości alkoholu, ale były, prawda? Było tańczenie, pomimo, że taniec czy tego typu rzeczy to w ogóle jest w Iranie zakazane, co też przy tak jednak naturalnej rzeczy dla człowieka absurdalne. I też były takie motywy, że właśnie jak tam te hidżaby są zakazane, to jak już tak dotarliśmy gdzieś tam dalej na tego grilla, bo byliśmy w takich górach, powiedzmy, lekkim lasku, to też od razu dziewczyny pościągały hidżaby, żeby się czuć normalnie, swobodnie, żeby jakby nie czuć się ciągle takie zniewolone w tym, że nic w tym Iranie nie można. No i było śmiesznie, po prostu czuliśmy się jak wśród innych młodych ludzi i na tych samych falach też nadawaliśmy. Salam, bomarom, shodi shabih povarom, os delo rum mikonam to ke beraqsi to parom. Bomarom,
خاصی اینو خودم میدونم تو منو میخواستی آره اینم خودم میدونم عجیبم معلومه نه دنبال بهونه که فقط بسنم بکوبم من بیخیال زمونه هم مثل تو همه مثل همیم دوره هم جمعیم حالمون خوب مودمون تو به همه بهترین ما وای که چقدر باورامی تو شبیه باورامی دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو با همی وای چقدر باورامی تو رفیق با وفامی دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو با همی
Poznałeś Zaratusztrian, a może wybrałeś się z nimi do Wież Milczenia, które znajdują się na obrzeżach Jazd?
To akurat był właśnie autostop w Iranie. Oni znali wcześniej Polaków, więc to ciekawa sytuacja, że no właśnie inni Polacy, którzy byli w Iranie, przetarli nam szlaki i pokazali, czym jest autostop. To akurat było pod Shirazem, więc nie znam dokładnie tego miejsca. To nie było to miejsce wjazd akurat, ale pojeździliśmy sobie z nimi po różnych takich, no słowo zabytek, to może jest nawet za duże, po różnych ruinkach. Też ciekawa sytuacja z nimi była związana, że w momencie, kiedy się zatrzymali, żeby zabrać nas na stopa, to zadzwonili po swojego kolegę i to też taka, no charakterystyczna dla Iranu w ogóle, charakterystyczne podejście, że nigdy nie zdarzyło mi się, jak tam byłem, żeby ktoś na przykład po kogoś zadzwonił, powiedział, że są turyści i tak dalej i żeby ta osoba od razu, no nie wiem, no nie miała z tym problemu, żeby jakoś nam pomóc, gdzieś nas zaprowadzić, czy na przykład pojeździć z nami po różnych obiektach właśnie związanych z ich religią. I to też było ciekawe, że ten kolega od razu zszedł, jeździł z nami przez pół dnia. Ja się zawsze zastanawiałem, czy ci ludzie też jakby, no nie wiem, nie mają obowiązków i tego typu rzeczy, czy po prostu tam też to na Bliskim Wschodzie czasem inaczej wygląda i są sytuacje, które każdy rozumie. I do dzisiaj się zastanawiam, więc to też są takie rzeczy związane z tym, że podróże kształcą.
I o czym ci opowiadali?
Przede wszystkim też opowiadali o tym, że no są w mniejszości, że to jest bardzo stara religia i też na czym polega. No i to też byli młodzi ludzie, którzy żyją w Iranie, którzy dzielą się tym, że na przykład coś, co dla nas jest normalne, że na przykład ja sam akurat no, nie jestem bywalcem dyskotek, ale też jakby no rozumiem, że mam wolny wybór, a dla nich to było takie no niesamowite, że no wy normalnie możecie sobie pójść i potańczyć coś, czego my nie możemy.
Chodzenie po dachach?
To był nasz punkt programu, który powstał, gdy spotkaliśmy w sumie na ulicy ludzi, którzy wyglądali no podobnie do nas. Widać, że autostopowi, że z Europy, okazało się, że z Polski. Więc to była para z Polski, która mieszkała w bardzo fajnym hostelu. Też się tam postanowiliśmy zatrzymać, żeby na chwilę zamienić namiot na hostel. I oni mieli pomysł, czy jakoś nawet wspólnie do tego doszliśmy, że fajnie by było zrobić takie Prince of Persia, tak? I pochodzić po dachach troszkę. Zobaczyć miasto z innej perspektywy, ponieważ Jast w sam sobie jest taki, no, bliskowschodni, taki jak z baśni Tysiąca Jednej Nocy, więc no, warto by było to jakoś wykorzystać. Więc wyszliśmy wieczorem na taki spacer, jeszcze no, w takiej międzynarodowej ekipie, była tam Chinka poznana w tym hotelu i udało nam się. I to pamiętam, że znalazłem taki kawałek murku, który prowadził na jakiś dach, to była taka mała ruinka, a te dachy były połączone taką dziwną siecią. Widzieliśmy właśnie, jak wyglądają te dziedzińce wewnątrz domów, no bo też ze względu na klimat, no to można sobie to wyobrazić, że właśnie oni często siedzą, no właśnie na takim dziedzińcu między domami realnie. Są to niskie budowle, ale zawsze troszkę dają cienia i ci ludzie tam, nawet jak my już chodziliśmy tak no wieczorem, żeby też nie być mocno zauważeni, to widziałem, że rozkładali sobie koce, żeby właśnie spać na dworze. To też coś, co dla nas może być egzotyczne, a tam w ogóle każdy kawałek trawy to mógł być wykorzystany do tego, żeby sobie uciąć drzemkę, a tym bardziej taki dziedziniec między domami.
دلت با من هماهنگه نگاه تو تو چشمامه تنت با من میرقصه همون سی که میخوامه تو این دنیا واسه شبها جز آغوشت پناهی نیست با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست همین جا با تو میمونم همین جا که هوا خوبه نفس تو سینه میگیره دلم واسه تو میکوبه من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداش چی نمیفهمم فقط میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداش هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی دلت با من هماهنگه نگاه تو چشمامه تنت با من میرقصه همون سی که میخوامه تو این دنیا واسه شبها جز آغوشت پناهی نیست با این حالی که من دارم جز اینجا جایی نیست همین جا با تو میمونم همین جا که هوا خوبه نفس تو سینه میگیره دلم واسه تو میکوبه من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداش هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداش هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تو پیداش هیچی نمیفهمم فقط میخوام باشی
موزیچنه پودروژه پرز شیات
Pustynie w Iranie są wszędzie. Wystarczy wyjechać z któregoś z głównych miast. No też byłeś na pustyni.
Tak, i to był taki punkt, który też sobie obraliśmy właśnie z ekipą już nawet rozrastającą się, bo po prostu też i do nas dołączyli inni Polacy, którzy zauważyli autostopowiczów. No to też jakby takie tego typu historie się potrafią łączyć. I postanowiliśmy, że pojedziemy spędzić noc na pustyni. Tak, no po prostu. Przy tym były przygody, bo oprócz tych całych pozytywów, które wiążą się z Iranem, to czasem bywały takie gorzkawe chwile, na przykład jeśli chciało się pojechać taksówką. Zresztą tak przed pytaniem zastrzegam, że to nie jest tak, że tutaj autostopowicze, a tutaj się taksówkami wożą, tylko po prostu na Bliskim Wschodzie to są groszowe sprawy i naprawdę, żeby wyjechać sobie na wylotówkę, to płaci się 2 zł za taksówkę i się jeździ. Zresztą przy tych cenach benzyny to nic dziwnego. I czasem też z kierowcami autobusów jakieś różne przygody bywały. Ten kierowca postanowił nie zatrzymać się tam, gdzie my go o to prosiliśmy, a jeśli się nie zatrzymał w jednej wiosce, no to jechaliśmy 100 kilometrów dalej. Więc zaproponował nam, że ogarnie nam auta, które no oczywiście za pieniądze na nas tam mogą nas z powrotem zawieźć do tamtej miejscowości. No my byliśmy oczywiście oburzeni, bo też po prostu no to było ewidentne takie no działanie, żeby naciągnąć głupich turystów. A że wiadomo, też sądzę, że u nas jako też Polaków się włącza od razu takie, że nie. No i postanowiliśmy zostać w tej wiosce, po prostu tam, gdzie nas zostawił, nie tam, gdzie mieliśmy dotrzeć, ale przy okazji widziało to parę osób, tę sytuację, że tak jakby no zostaliśmy niefajnie potraktowani i oni nas zawieźli na pustynię. Okazało się, że na tej pustyni są ludzie, którzy pilnują wielbłądów, nocują sobie tam, mają ognisko i to było też super przeżycie, no bo zostawili nas po prostu na tej pustyni z ludźmi właśnie, których dopiero poznaliśmy i ci ludzie wydoili dla nas wielbłądzice. Więc to było takie, no wiadomo, do pokosztowania. Byliśmy w 8 osób, każdy miał okazję skosztować tego mleka wielbłądzicy. Podkreślam, nie wielbłąda, to była wielbłądzica, jak ktoś mnie pyta. No i od razu zdradzam, że przynajmniej to, które ja miałem okazję kosztować, smakowało trochę jak mleko, czyli jak krowie, aczkolwiek było słone i bardzo rozwodnione. Może to wynikać z tego, że wielbłądy na pustyni tam piły słoną wodę, więc też może ta sól stąd wdawała się do mleka, ale noc na pustyni jest niesamowita.
Pewnie i te spadające gwiazdy.
Przy 20 to już się przestaje liczyć, bo to jest coś, co warto doświadczyć po prostu. No jest taki ogląd na to niebo, że nawet jeśli ja nigdy nie byłem zainteresowany tego typu tematami, to robi ogromne wrażenie, jak się zobaczy na żywo wszystkie te zjawiska, które na niebie zachodzą w czasie rzeczywistym. To jest niesamowite.
خدا میدونه چی به من گذشته دلم از همه از خودم شکسته هرچی که بوده پاشیده از هم مثل یه بغزه در هم شکسته خودم در آرو بستم و رفتم تو خواستی اما من بر نگشتم نفس کشیدم با نفس تو من سنگ نبودم آخر شکستم سخته دلتنگی سخته قد یه سال برام یه لحظه تلخه تنهایی تلخه بی کسی بدترین درده بسته خودخوری بسته تا که شب و روز تنم بلحظه عشقت در حد حرفه بودنت با من یه عادت محضه تو بیداری چهت قبوسیدم نمیتونی بفهمی چی کشیدم با ریمیکس
همه عمرم واسه تو
شب و روز تنم بلرزه، عشقت در حد حرفه، بودنت با من یه عادت محضه. بدونی چقدر خوب هستیدم، نمیتونی بفهمی چی کشیدم.
تو رادیو کلتسه słuchasz i wiesz.
Kolejny punkt na naszej trasie, Isfahan. To tu skupiają się najpiękniejsze arcydzieła kultury perskiej. Zafascynował cię Isfahan?
Tak, różnił się przede wszystkim tak w moim odczuciu od tych innych miast, bo to też warto podkreślić, że no, my troszkę się poruszaliśmy też tymi autobusami, autostopem tam, gdzie się udawało, głównie też potem w dalszej części, bo to no, dużo zależało po prostu od szczęścia, a jeśli ktoś pojechał na taką zorganizowaną wycieczkę do Iranu, co też miałem okazję takie doświadczenia wymieniać, no to mógł troszkę się zawieść, z tego względu, że jeśli no, nie miało się kontaktu z tymi wspaniałymi ludźmi, to często jest tak, że no, w momencie, kiedy się zobaczy kolejny meczet, kolejny bazar, bo to tak głównie wygląda centrum miasta, no to już w pewnym momencie to powszechnieje. Dlatego ten Isfahan dla mnie był ciekawy, bo no, ma coś na kształt takiego rynku, prawda? Ale w naszym rozumieniu. Dodatkowo tam były suche mosty, czyli miejsce, gdzie kiedyś płynęła rzeka. Obecnie są już tylko mosty, bo ta rzeka nie płynie. Ale też a propos tej kultury, to tam doświadczyliśmy, czy mieliśmy okazję wysłuchać śpiewów plus grania na no, flecie, tak bym nazwał ten instrument tak ogólnie, żeby dać jakieś wyobrażenie, takich tradycyjnych, naprawdę perskich, i to było wykonywane po prostu przez ludzi siedzących nad rzeką. No i to też właśnie takie coś, co zapada w pamięć, no i chyba się tak łatwo nie doświadczy, jak się nie podróżuje w ten sposób, że się siada razem z tymi ludźmi, więc to też coś, co na pewno cenię, że miałem okazję w ten sposób tam dotrzeć.
Skoro o muzyce, Duke Ellington skomponował kiedyś utwór na cześć miasta Isfahan. A co kupiłeś na tamtejszym bazarze?
No właśnie, szczerze to nawet nie pamiętam, czy coś oprócz pocztówek przywożę, bo jeżdżąc na stopa nosi się jednak wielki bagaż, a chodząc po kilkanaście kilometrów dziennie, to każdy gram jest na wagę złota, dlatego na takich rzeczach się nie skupiałem, ale proponowano nam na przykład kupno dywanu. Pamiętam, że tak no, zaproszono nas w miejsce, gdzie te dywany są sprzedawane, takie prawdziwe perskie, wyrabiane. Piłem tam chyba najlepszą herbatę w życiu, ponieważ była parzona z cynamonem, takim prawdziwą laską cynamonu. No, nawet wtedy poważnie myślałem o tym, żeby do Polski dywan zabrać, ale ceny wtedy dla mnie były... No miałem więcej czasu niż pieniędzy zdecydowanie.
Jeszcze byś zostawił w którymś z samochodów.
Thank you.
Podróże przez świat.
Po Iranie była Armenia. Zaliczyłeś tu sławny monaster Tatef na skalę. Akurat była tam ekipa z Travel Channel.
Tak, i to było też ciekawe, no bo oni robili taką objazdówkę, przy okazji można się dowiedzieć, jak wyglądają programy podróżnicze, jak są kręcone. W ogóle zauważyliśmy paru takich młodych chłopaków biegających z kamerami, czy w sumie z aparatami, i taki typowy prezenter telewizyjny, tak już z daleko było widać, prawda, świecił się ten uśmiech, widać, że jest ze Stanów, i też tam do nas właśnie zagadywał, co my tu robimy z tymi plecakami, pamiętam, aczkolwiek to już było poza programem. Tacy typowi Amerykanie, wyluzowani, prawda, kręcimy program podróżniczy. Przyznam, że trochę się zdziwiłem, bo bardzo szybko im poszło. Nie, żebym próbował krytykować te programy, bo to nie o to chodzi, ale troszkę szybko im poszło to kręcenie tego programu. No i ciekawie było na pewno tak jako widz w tym uczestniczyć.
Nora Wang, Horvirap, Svenavang, Czmiadzyn, wiele pięknych miejsc tam widziałeś. A przygody?
Przygody też były. Wcześniej wspominałem, że zawsze są te problemy, jeśli chodzi o nocleg w dużych miastach, bo to jest no zawsze wyzwanie. No i w tym momencie, kiedy no, podróżowaliśmy po Armenii, to najczęściej nie mieliśmy problemów i tam ludzie są super gościnni. I to też było niesamowite, że z jednej strony wyjeżdżamy z Iranu i to też no sam autostop jest przygodą, bo do samej granicy z Armenią dowieziono nas tak naprawdę ostatnie kilometry, dlatego że nocowaliśmy u ludzi, którzy no w ogóle się zdziwili, że my tak możemy podróżować. Postanowili nas podrzucić do granicy, w ogóle byli tak no w szoku, że dwóch chłopaków z Polski rzeczywiście dotarło tam autostopem. I potem pamiętam też, że pierwszy stop w Armenii to był z żołnierzem, który jak zobaczył, że wracamy z Iranu, to wyjął ze schowka, takie miał małe piwo schowane tam w puszce. I pamiętam, że je otworzył i nam dał, bo powiedział, o, jak wy z Iranu, to na pewno wam się spodoba. No i tak właśnie do teraz to zapamiętałem, taki moment, jak właśnie też Ormianie odbierają ludzi wracających z Iranu. W samym Erewaniu, no to jest miasto porównywalne, troszkę mniejsze od Warszawy, więc teraz no, wyobraź sobie, że musisz znaleźć tutaj jakiś taki nocleg pod namiotem, no bo my tak jechaliśmy naprawdę na budżet. No po prostu chodziliśmy, szukaliśmy jakiegoś miejsca. I w pewnym momencie ktoś jadł jakby na werandzie kolację, no i tam wołał, żeby się przysiąść i tak dalej. No my też jakby no nie chcieliśmy korzystać tak od razu z czyjejś gościnności, no bo wiadomo, bo też nie jedziemy autostopem, żeby tam kogoś wykorzystywać. I pamiętam, że tak no nie potrafiliśmy znaleźć miejsca na namiot, więc wracaliśmy tą samą drogą, znowu tam tak z paru metrów nas wołano. Myślimy, dobra, no to najwyżej zagadamy, czy gdzieś tam nie mają jakiegoś miejsca za domem, żeby się tam rozbić z namiotem. No i okazało się, że od razu jest tak, siadajcie, tutaj tego, koło nas, skąd jesteście, no i zaczyna się kolacja, prawda, zaczyna się rozmowa. I tak zauważyłem w tym momencie, że siedzi no dwóch takich panów, a dwóch innych nosi to wszystko. I to było takie no troszkę niespodziewane, bo myślałem wcześniej, że oni tak typowo w czwórkę sobie siedzą. No i okazało się, że tak, no ten jeden z tych panów to ma ten dom, taki z widokiem na Erywań, ma tam, widzę, że takie nowe BMW, co na Armenię jest takie dość niespotykane. No i tak w ogóle, no, jak ma dwóch też kolegów, którzy mu pomagają, nosząc wszystko. No i w pewnym momencie mówi, że no chodźcie, rozejrzymy się po biurze. I pokazuje nam jego biuro, które no, wygląda tak troszkę jak, nie wiem, taki z katalogu Ojca Chrzestnego, prawda? Taki wielki krzyż na ścianie, skórzane fotele. No i tak troszkę właśnie mówię, że nawet nie jak prawdziwego gangstera, tylko takiego, który oglądał filmy gangsterskie. No i tak właśnie zaczynamy czuć, że on jest jakąś taką osobą może w Armenii. Zasadniczo no, tam skończyła się kolacja, on pojechał do domu i powiedział, że możemy na jego werandzie właśnie się przekimać. Tam miał taką kanapę, więc stwierdziliśmy, że no okej, fajnie, jest git. I przy okazji zostawił jednego z tych panów, żeby też, no nie wiem, nas pilnować, żeby nam się nic nie stało, nie wiem jak to określić. I przy okazji rozmawialiśmy z tym panem i on też mówił, że no, że tutaj ma różne działalności, restauracje, że bardzo dobrze się u niego pracuje. No widać, że ten człowiek robił takie interesy w kraju postsowieckim, które no mogły być troszkę podejrzane, ale nam nic się nie stało. Zresztą no widać, że też spotkał turystów i chciał troszkę się pochwalić, bo w sumie mógł, miał czym. Ale to cały czas odbieram jako taką, z naszej perspektywy oczywiście, pozytywną przygodę.
I po Armenii była Gruzja, zachwycająca, gościnna, wspaniałe krajobrazy, wyborne wina, jakich w Iranie nie było. Ale już na opowieść o Gruzji nie mamy czasu. Bardzo dziękuję. Krzysztof Krzemiński był dziś naszym gościem.
Dziękuję również i miło było powspominać.
Sinch, sinch, hamo es, vay, sinch, sinch.